Wracamy do rozmowy z dr Mileną Marczak, psycholog w medycynie, z którą rozmawiamy o tym, jaką krzywdę wyrządziła nam pandemia koronawirusa. Już po prostu powiem tutaj wprost, chociaż może pozytywne rzeczy też dałoby się z tego wyciągnąć. No nie wiem, spróbujemy, zastanowimy się jeszcze nad tym, ale jednak najpierw tak przy nowym roku trochę tych negatywnych rzeczy. Jaką krzywdę wyrządziła nam pod kątem społecznym, bo jeśli chodzi o kwestie sanitarne, jeśli chodzi o kwestie naszego zdrowia, tutaj wątpliwości nie powinno być. Rzeczywiście koronawirus wyrządził nam krzywdę. Każda śmierć każdego człowieka jest tragedią, a jeżeli jest ona powodowana też w takiej skali, której wcześniej nie spotykaliśmy, przez nowy czynnik, to też jest dodatkowa swego rodzaju tragedia. Ale mimo to, to co też zdążyliśmy zaobserwować przez ten cały czas, to to, że jednak nie do każdego to przemawia. Dlaczego też no właśnie nie przemawiają do nas liczby, statystyki, informacje, gdzie lekarze już wprost mówią o tym, że pacjenci, którzy trafiają na oddział intensywnej terapii pod respirator, pacjenci nieszczepieni, w 80% przypadków nie przeżywają. A w dalszym ciągu pojawia się negacja. Negacja pandemii, negacja szczepień. Dlaczego? Dlaczego tak bardzo jesteśmy nieufni w momencie, kiedy no właśnie już nawet nie ma tego, wydawać by się mogło, szumu komunikacyjnego, ale lekarze wprost pokazują i mówią, jak wygląda ich praca, a dalej część społeczeństwa nie wierzy.
Na pewno części z nas nie przekonują statystyki, ponieważ są to tak naprawdę suche liczby. My je widzimy na przykład na ekranie komputera albo w telewizji i tak naprawdę mamy świadomość, że liczby dotyczące ilości zakażeń albo zgonów, no to tak naprawdę są ludzie, ale statystyki, jakby nie patrząc, są suchymi liczbami. Jeżeli one są tylko prezentowane bez żadnego komentarza, bez kontekstu, to my je pomijamy. One są dla nas, jakby to źle nie brzmiało, niezbyt atrakcyjne. I nawet jeżeli my widzimy codziennie, że te statystyki się zmieniają, na przykład jest cały czas wzrost liczby zakażeń, to tak naprawdę one już przestają na nas robić wrażenie. My już się do tego przyzwyczailiśmy tak naprawdę. I przyzwyczajenie jest z jednej strony taką normalną formą adaptacji człowieka, taką psychologiczną formą, żeby poradzić sobie z takim kryzysem, który teraz ma miejsce. Natomiast jeżeli chcielibyśmy wykorzystać te statystyki jednak do informowania społeczeństwa, do zmiany zachowań, to one zawsze powinny być opatrzone odpowiednim komentarzem, dostosowanym oczywiście do ludzi, abyśmy my potrafili to zrozumieć, bo my często widzimy liczby, ale tak naprawdę nie wiemy, na co patrzeć, my tego nie rozumiemy. Więc jeżeli są statystyki, warto jest takim ludzkim językiem powiedzieć, co to znaczy i skąd się biorą te zmiany, jeżeli jest wzrost liczby zakażeń albo zgonów. Dlaczego? Jeżeli jest spadek, być może też są jakieś fajne wnioski. Może nastąpiła właśnie jakaś zmiana, jakieś kolejne rozporządzenie, które sprawiło, że tych zakażeń jest mniej. I wtedy tak fajnie jest podbudować się, że rzeczywiście jest sens w tym, co robimy. Bo jeżeli nawet jeżeli ten spadek istnieje, a nie ma komentarza, to tak naprawdę no nie ma dla nas to znaczenia, czy my się stosujemy do zasad, czy nie. Więc na pewno na to bym zwróciła uwagę. A dodatkowo jeszcze chciałabym podkreślić, że mimo iż te informacje cały czas do nas docierają, to jest ich bardzo dużo. Mhm. Jest ich dla nas za dużo. Myślę, że każdy z nas pamięta sytuację ze szkoły albo ze studiów, gdzie siedział na lekcji czy wykładzie i po prostu w pewnym momencie nie wiedział, co się dzieje, bo tych informacji było za dużo. I teraz w dorosłym życiu jest tak samo. W internecie, w radio, w telewizji jesteśmy bombardowani informacjami dotyczącymi pandemii. My o niej słyszymy cały czas i normalnie jesteśmy przemęczeni tą sytuacją. To jest takie zmęczenie poznawcze i to jest też naturalne. Więc zdrowo jest się odciąć od tego na jakiś czas, na kilka godzin czy kilka dni dla własnego komfortu psychicznego. Ale też warto jest dokonać pewnej selekcji tych informacji. Nie musimy być cały czas na bieżąco ze statystykami, czy nie musimy słuchać każdych informacji, które są przekazywane w mediach. Wystarczy, że sobie sprawdzimy na konkretnej stronie internetowej albo raz dziennie, albo raz na kilka dni informacje dotyczące aktualnych wydarzeń w Polsce czy na świecie i będziemy i tak na bieżąco. Warto też zwrócić uwagę na to, że są pewne strony, które jasno nam pokazują ważne i konkretne informacje o koronawirusie, na przykład strony rządowe. I wtedy wiemy, że zawsze mamy do czynienia z informacjami, które są rzetelne, potwierdzone naukowo, bo jeśli wpiszemy w wyszukiwarkę w internecie słowo na przykład koronawirus objawy i mamy 10 milionów wyświetleń, zaczynamy czytać jeden artykuł, jakiś blog, tu jakieś fora internetowe i jesteśmy tym tak przytłoczeni, że już nam się naprawdę nie chce tego czytać. I tak naprawdę na koniec dnia nie wiemy nic.
No właśnie, powiedziałaś też o tym, że brakuje często skomentowania statystyki i powiedzenia, co można z nich wyczytać. Może brakuje chyba w tym oficjalnym przekazie, bo komentatorów moim zdaniem nie brakuje. Znam też i naukowców, i popularyzatorów nauki, którzy po prostu gdzieś tam hobbystycznie, własnym sumptem starają się tłumaczyć to, co się dzieje i przedstawiać rzetelnie naukę, ale też nie brakuje gdzieś w tym przekazie, który do mnie dociera, osób, które także komentują i wyciągają swoje wnioski ze statystyk i są to wnioski, które kierują odbiorcę na właśnie myślenie o spisku, o pandemii, nie pandemii, o ukrywaniu pewnych niewygodnych informacji przez rządzących. I to jest chyba ten problem, że jest ta mnogość i nie wiadomo tak naprawdę, na kogo trafimy i czy jesteśmy w stanie ocenić, jak ocenić, czy osoba, z której informacji, z której obserwacji korzystamy, jest rzeczywiście osobą rzetelną. Zwłaszcza tutaj mówię o statystykach, bo to jest bardzo taki niewdzięczny temat, bo tak naprawdę możemy dojść do bardzo wielu różnych wniosków, patrząc na różne wskaźniki, wybierać je sobie i na przykład zaobserwować zjawisko, które tak naprawdę może w ogóle nie występować. Mm. Może nie być korelacji między pewnymi wskaźnikami. I to, co jeszcze chciałam powiedzieć, to może tak, żeby nie być gołosłowną, pewien przykład, który mnie zaintrygował ostatnio, dotyczący szczepień dzieci, jest pewien bloger. Nie pamiętam, czym ten człowiek zajmuje się jakby zawodowo, ale jest właśnie takim bardzo aktywnym działaczem w internecie od początku pandemii i bardzo neguje pandemię, doszukuje się spisków i to jest człowiek, który mówi też z perspektywy rodzica, z perspektywy ojca, więc bardzo dotyka tych czułych strun dużej części społeczeństwa. I w momencie, kiedy zaczęły się szczepienia dla dzieci w wieku 5-11 lat, pokazywał statystyki, z których wynika, że rząd nagle usunął z tych oficjalnych statystyk informacje o zgonach dzieci po szczepieniach. I po prostu grzmiał, że nagle te informacje zniknęły, nagle nie ma tych informacji w rubryce. I natrafiłam na to, dlatego że śledzę też portal fakenews.pl, który bardzo serdecznie polecam, też kiedyś miałam okazję gościć współautora tej strony, który to portal pokazał, że człowiek mówi o jednej rzeczy, pokazuje te statystyki wydrukowane na papierze przed ekranem i dane, o których mówi, że one zniknęły, one są, tylko w rubryce obok. Mhm. A on pokazuje na jedną konkretną rubrykę. I teraz, no właśnie, pytanie, czy każdy z nas, zadajmy sobie to pytanie, czy każdy z nas jest w stanie, oglądając taki film, analizować każde słowo, każde zdanie, każdy kadr, każdą rzecz, która się pojawia? No nie, to umyka, więc wydaje mi się, że to jest bardzo niebezpieczne, że łapiemy się na to, że ktoś... Wystarczy, że mówi w sposób przekonujący i który brzmi jak autorytet, a nie analizujemy tego, czy rzeczywiście jest to prawdziwe. I teraz bardzo dużo powiedziałam, ja zabrałam ci trochę tego miejsca, tej przestrzeni, ale zaprosiłam ciebie, żebyś to ty dzieliła się swoimi przemyśleniami przede wszystkim, więc w tym momencie już kończę tę moją przedługą obserwację. No ale właśnie, to do czego też dążę w tym przykładzie, w tej opowieści, No bo stwierdziłyśmy zgodnie, że mamy do czynienia z chaosem komunikacyjnym, z chaosem informacyjnym. Czy jesteśmy jeszcze w stanie nad tym zapanować, czy jednak to już zaszło za daleko i w zasadzie ten zjawisko pandemii jest już stracone pod tym kątem?
Szansa zawsze jest, więc trzeba być dobrej myśli. Natomiast powinniśmy wyciągać wnioski z tego, co się działo, tego, co się dzieje w innych krajach, ale stosować różnego rodzaju właśnie pomysły, które sprawdziły się w innych krajach czy kulturach, z takim sitem polskości, bo jednak nie każde pomysły, które były stosowane na przykład w Azji, albo w Stanach, albo w Europie Zachodniej, u nas będą miały rację bytu. Po prostu nie sprawdzą się. I to jest jak najbardziej normalne, bo jednak no, kulturowo, organizacyjnie, z takiego też zaplecza medycznego, no, są różnice między krajami i to jest jak najbardziej fakt. Więc tutaj powinniśmy jednak tak zdroworozsądkowo podchodzić do tego, co chcielibyśmy zmienić. I najpierw, jeżeli chcielibyśmy ten chaos organizacyjny w jakiś sposób przekuć na taką korzyść zdrowotną, to powinniśmy jednak wykorzystać wszystkie autorytety w naszym kraju, aby mówiły jednym zgodnym głosem. I tutaj autorytety są różne. I też nawiązując właśnie do tego, co ty powiedziałaś, dla jednych autorytetem jest lekarz, dla innych jest ksiądz, dla innych jest osoba z telewizji, która jest na przykład piosenkarką albo aktorką. Może być też tak ten bloger, który jest ojcem. My jako ludzie utożsamiamy się z osobami, które lubimy, które są do nas podobne. I w ten sposób też wybieramy autorytety. Jeżeli jesteśmy osobami, które są wykształcone, które mają szeroką wiedzę interdyscyplinarną, to jednak chętniej słuchamy osób, które opierają się na danych naukowych, na sprawdzonych potwierdzeniach badawczych, niż na opinii piosenkarki na Instagramie. Na przykład, jeżeli my jednak tej wiedzy nie mamy, tak najbardziej taki zdrowy, rozsądkowy, chłopski rozum, rozumiemy to, co się dzieje dookoła nas, to jednak pan w krawacie i białej koszuli, który w telewizji będzie mówił skomplikowanym językiem, nas nie przekona, ale za to swojski na przykład właśnie chłopak, bloger, który mówi prosto, rozsądnie, z jakąś nutą jeszcze żartu, bardziej nas przekona do tego. Więc lepiej byłoby wyłapywać osoby, które mają tak duży wpływ społeczny i ma wpływ na decyzyjność społeczeństwa, różnych grup społecznych, czyli właśnie nie tylko lekarzy i naukowców, ale też przedstawicieli różnych grup kulturowych, piosenkarzy, aktorów, właśnie blogerów, bo sfera internetu jest przecież ogromna, youtuberów i nawet rodziców, którzy są właśnie popularni w tych kręgach parentingowych, i najpierw popracować z nimi, aby przekazać im ważne, spójne informacje, nauczyć ich też sposobu przekazywania informacji, by to było zrozumiałe dla wszystkich, bo jednak komunikat musi być dostosowany do odbiorcy. Inaczej będziemy mówić do dziecka, inaczej będziemy mówić do osoby dorosłej, inaczej do osoby, która już chorowała na COVID albo zna kogoś, inaczej do osoby, która w ogóle nie wierzy w tę pandemię. Więc komunikat musi być jednak ściśle dostosowany do kontekstu, do osoby. Więc gdybyśmy sobie znaleźli pewne autorytety z różnych dziedzin, autorytety właśnie szeroko rozumiane, nie tylko naukowe, i mówili jednym spójnym językiem, szanse byłyby bardzo duże. Organizacyjnie jest to możliwe do zrobienia, ale na pewno dość trudne i na pewno to będzie trwać.
No właśnie, trwać będzie, nawet może nie, zostawmy tutaj na bok na razie zastanawianie się, ile jeszcze będziemy czasu musieli się zmierzać z tą konkretną pandemią i co dalej. Do tego tematu jeszcze nawiążemy w naszej rozmowie, ale w troszeczkę inny sposób i myślę, że już w drugiej godzinie naszej dyskusji, ale na razie jeszcze trzymając się tematu koronawirusa i trochę wracając też do jednak znowu do właśnie tego aspektu tych naszych najbliższych relacji i kontaktów ze znajomymi i rozmów o koronawirusie z osobami najbliższymi. Jak rozmawiać? Jak rozmawiać o pandemii? Jak rozmawiać o naszych doświadczeniach? No właśnie, z bliskimi, ale też i na przykład komentując w internecie pewne wpisy, które budzą nasze emocje, żeby nie pogłębiać jeszcze kryzysu i nie pogłębiać podziałów, ale żeby wyrazić to, na czym nam zależy.
A najpierw bym zapytała, czy warto rozmawiać z niektórymi osobami. Bo na początku chyba zastanówmy się, czy warto jednak wchodzić w dyskusję z niektórymi. Czy to z bliskimi, czy to z obcymi w internecie. Więc pierwsze pytanie, czy warto?
Bardzo dobra wskazówka.
Więc jeżeli stwierdzimy, że szkoda naszych nerwów i czasu, to warto sobie odpuścić. Bo tak naprawdę ostatecznie zmęczeni jesteśmy my. Natomiast jeżeli uważamy, że nasza rozmowa komuś pomoże, myślę tutaj najczęściej o bliskich, bo chyba o nich się najbardziej martwimy, to pamiętajmy o tym, że rozmawiając z drugą osobą, rozmawiamy z osobą, która ma swój rozum i która sama podejmuje decyzje. Więc w pierwszej kolejności ja bym uświadomiła tę osobę, że bez względu na to, czy ona wierzy w pandemię, czy nie, czy ona stosuje się do pewnych zaleceń, czy nie, ona sama najlepiej odpowiada za swoje zdrowie, więc jeżeli będą jakiekolwiek konsekwencje, czy dobre, czy niekoniecznie dobre, dotyczące jej stanu zdrowia, to tak naprawdę ona ponosi za to odpowiedzialność i żeby ta osoba w przyszłości nie spychała tej odpowiedzialności na innych. Oczywiście w przyszłości, gdy się dzieje coś z naszymi bliskimi, my czujemy się odpowiedzialni i wspieramy jednak w chorobie, pomagamy. Natomiast mentalnie powinniśmy uświadomić tę osobę, że jednak to jest bardzo ważny aspekt życia, zdrowie i ona rzeczywiście podejmuje decyzję. Bo niektórzy, świadomie lub nie, często spychają tą decyzyjność na innych i żyją sobie jak chcą, ale później jak przychodzi do pogorszenia stanu zdrowia, i nie mówię tutaj wyłącznie o COVID-zie, ale też o różnego rodzaju uzależnieniach na przykład, to później na przykład mówią, że rodzina na to pozwoliła. No i teraz jest właśnie, to jest bardzo trudne, bo tak naprawdę ostatecznie my sami podejmujemy decyzje, jest dotyczące swojego zdrowia, jest wiele aspektów, które dołączają do tej decyzji, ale jeżeli chodzi o kwestię koronawirusa, czy stosujemy się do zaleceń, czy szczepimy się, to my podejmujemy tę decyzję. I oczywiście są też te inne wyznaczniki, jak na przykład nasz stan zdrowia. Oczywiście, no niektórzy nie mogą się zaszczepić ze względu na inne dolegliwości, które mają. Natomiast jeżeli ktoś otwarcie mówi, że jest zdrowy, jest z nim w porządku, nie szczepi się i to jest jego decyzja i nikt go nie przekona, to pamiętajmy, podkreślmy to, twoja decyzja, twoje konsekwencje, przyjmij to wszystko później na klatę tak naprawdę. I wracając właśnie do tych rad, jak rozmawiać z bliskimi, bo myślę, że to każdego z nas najbardziej interesuje, to pamiętajmy przede wszystkim o zachowaniu spokoju i nie wchodzeniu na taki kontekst emocjonalny rozmowy. Bo typowe dla wszystkich osób, które wierzą czy w teorie spiskowe, albo które się nie czują pewnie w jakimś temacie, jest przenoszenie rozmowy na poziom emocjonalny. Czyli schodzimy z argumentów i zaczynamy atakować innych personalnie. I nawet jeżeli się pojawi taka sytuacja, że w rozmowie właśnie na przykład mama, babcia, siostra czy znajomy zaczną mówić, że czują się atakowani albo zaczną nas personalnie po prostu w mniejszym lub większym stopniu obrażać, wróćmy z powrotem na ten poziom argumentu. Powiedzieć, słuchaj, nie podoba mi się, że mówisz do mnie w ten sposób, jest to dla mnie trudne i zawsze rozmawiamy na konkretach. Zawsze rozmawiamy na konkretnej sytuacji, na konkretnym zachowaniu, nie oceniamy osoby personalnie, nie mówimy na przykład, ty jesteś głupia, bo nie szczepisz się, albo ty w ogóle nie myślisz o sobie, tylko mówimy, słuchaj, nie szczepisz się, twoja decyzja, bez oceniania. Nie ma tutaj tego słowa właśnie głupia, bo to jest woda na młyn dla osoby, która tak naprawdę nie chce rozwiązania tej sytuacji. Więc zawsze mówimy na konkretach, zawsze nazywamy zachowania po imieniu, bez oceniania, bez emocjonalnego kontekstu i zawsze jeżeli nasz rozmówca mówi swoje informacje dotyczące na przykład koronawirusa, że on gdzieś przeczytał, gdzieś on usłyszał, ktoś mu powiedział, przecież wszyscy tak mówią. Zawsze schodzimy na poziom konkretu. Kto ci to powiedział? Gdzie to usłyszałaś? Skąd ta osoba to wie? Bo w momencie, kiedy my rozłożymy wypowiedź rozmówcy na czynniki pierwsze, idziemy do źródła, to tak naprawdę rozbieramy tą informację. Nasz rozmówca zostaje z niczym. Bo tak naprawdę w internecie nie wiemy, kto napisał na forum jakąś informację. To, że ktoś się podpisał, że jest profesorem wirusologii na przykład, może być niekoniecznie zgodne z prawdą, może być tak naprawdę mechanikiem ta osoba. Więc jeżeli nie mamy potwierdzenia, że ktoś rzeczywiście zna się na rzeczy, powinniśmy tak z przymrużeniem oka brać pod uwagę jego opinię. Też pamiętajmy o tym, że nie zawsze to, co ktoś nam powiedział, jest prawdą, bo ktoś gdzieś usłyszał, a jak idzie informacja taką pocztą pantoflową, ona zupełnie może zmienić wyraz już przy kolejnej osobie, więc my dostajemy jakiś strzępek informacji i sami sobie dodajemy kolejne informacje, żeby to stanowiło taką piękną, spójną całość. I my sobie tak potrafimy wszystko pięknie zracjonalizować i wyjaśnić tak naprawdę. Więc zawsze rozmawiamy na konkretach, zawsze rozmawiamy na logice i nigdy na emocjach.
Bardzo ważne wskazówki. Bardzo proste w teorii, ale chyba właśnie trudne w wykonaniu, bo zapanować nad emocjami to jest sztuka, któremu każdemu się przydaje, ale w tym chyba doskonalimy się.
Znaczy zawsze jak w grę wchodzi coś trudnego dla nas, na czym nam zależy, to te emocje się pojawiają i tak naprawdę one pokazują, że zależy nam na drugiej osobie. Natomiast jeżeli my się wcześniej przygotujemy do tego, wiemy, że rozmowa może być trudna i to nie jest też tak, że my w ciągu jednej rozmowy, w ciągu kilku minut musimy poruszyć wszystko i w 100% przekonać drugą osobę do zmiany myślenia czy zachowania. No to jest absolutnie proces powoli, malutkimi właśnie kroczkami i przede wszystkim najpierw zacznijmy od siebie, bo zmiana naszych zachowań jednak projektuje na innych i inni widzą w nas zmianę i zaczynają inaczej na nas reagować. Jak nie ma jakiejś spójności w nas, tylko na przykład mówimy jedno, robimy drugie, a jeszcze trzecie to ktoś w domu postępuje zupełnie inaczej, to tak naprawdę dajemy tutaj wolną amerykankę osobie, która nie chciałaby podejmować racjonalnych decyzji dotyczących swojego zdrowia.
I to jest też kolejna złota, uniwersalna zasada, która ma zastosowanie nie tylko w przypadku rozmów o koronawirusie i na przykład tłumaczeniu, dlaczego my się stosujemy do zasad albo dlaczego się nie stosujemy, ale ogólnie do każdej dziedziny naszego życia. No dobrze, tutaj naszą rozmowę na chwilę zawiesimy, na trochę dłuższą chwilę, ponieważ dochodzi godzina 23, już niebawem serwis informacyjny na naszej antenie, ale audycja Cisza w Eterze jeszcze się nie kończy. Przed nami jeszcze druga godzina dyskusji, w której już zamkniemy temat kwestii koronawirusa i zastanawiania się tego, jak minął nam ten ostatni rok. I przejdziemy też do innego tematu, do tego, jak patrzeć w przyszłość, żeby to było dla nas jak najbardziej korzystne. Jak też może, myśląc o tym, jaki ten rok chcielibyśmy, żeby był, nie zwariować, chociażby myśląc o postanowieniach noworocznych, ale o tym w drugiej godzinie audycji. Zapraszam po godzinie 23:00.